Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, wykładowca akademicki. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie doktorze, no nie ma jakiejś specjalnej reakcji na słowa dyrektora FBI Comeya, który zaliczył i Polskę, i Polaków, i Węgrów, i inne narody praktycznie jako współwinnych Holokaustu. Wprawdzie ambasador Stanów Zjednoczonych został wezwany do MSZ-u. Grzegorz Schetyna dał wczoraj jakby ultimatum, że spodziewa się, że dzisiaj, czyli wczoraj, te słowa zostaną zdementowane. No, nic takiego się naprawdę nie stało. Czy w ogóle Polska liczy się w tej polityce zagranicznej? Jak to dzisiaj wygląda pana no, okiem?
Jest nawet, uważam, gorzej niż można się było spodziewać, dlatego że nie tylko nie ma przeprosin, ale jeszcze jest no niezbyt szczęśliwa wypowiedź rzeczniczki dyrektora FBI, która co prawda mówi, że intencją jej przełożonego nie było w żaden sposób oskarżanie Polaków czy Węgrów o udział w Holokauście, ale z kolei tam znalazło się takie sformułowanie, że w znacznej części Polska była ofiarą nazistów. No bardzo przepraszam, ale Polska była w głównej mierze ofiarą nazistów i ja widzę, że ze znajomością historii u urzędników amerykańskich na wszystkich szczeblach jest podobnie kiepsko. Wydaje się, że z tej sytuacji, w której minister spraw zagranicznych domaga się oficjalnego przeproszenia, kiedy wiceminister spraw zagranicznych wzywa ambasadora Stanów Zjednoczonych na przysłowiowy dywanik, osobiście jest mi bardzo żal pana Stefana Mula, bo to jest naprawdę bardzo sympatyczny i przyjacielsko wobec Polski nastawiony dyplomata, no ale cóż, musi wypić to piwo, którego inni naważyli. Otóż kiedy takie dwa gesty wykonuje MSZ, to w tej sytuacji no, powinna być jednak odpowiedź obojętna jaka, ale samego dyrektora FBI, a nie jego rzeczniczki, a najlepiej powinna być odpowiedź kogoś poważniejszego w strukturze władzy, wyżej stojącego, może tak powiem, to znaczy według mnie sekretarza stanu, czyli odpowiednika ministra spraw zagranicznych w Polsce. I jak ojciec słusznie zauważył, tutaj widać wyraźnie, że my się w tej polityce, wielkiej polityce, nie bardzo liczymy. Ja tak się spodziewałem, że znajdziemy tutaj mocne wsparcie w Węgrach. Ja nie wiem, jak na Węgrzech ta sprawa została w mediach opisana i, by tak powiedzieć, skomentowana. Natomiast sądzę, że gdybyśmy my wspólnie, Polacy i Węgrzy, jakieś oświadczenie tutaj wydali i jeszcze jedno, i gdyby w tym wsparł nas pełniący bardzo ważną, aczkolwiek czysto dekoracyjną de facto funkcję w europejskich strukturach Donald Tusk, to wtedy był to mocniejszy głos, bo gdyby to był głos dwóch państw europejskich, bardzo przez Niemców poszkodowanych i gdyby to było wsparte przez reprezentanta całej Europy, jakim w tej chwili jest Donald Tusk, no to w tej sytuacji Amerykanom byłoby może trudniej dawać takie zdawkowe odpowiedzi, o jakiej przed chwileczką mówiłem. No ale właśnie brakuje tej stanowczości. Ja osobiście nie wiem, czy to jest faktycznie, tak jak się niektóre środowiska domagają, temat na telefon prezydenta Komorowskiego do prezydenta Obamy, bo to należy załatwić na szczeblu wysokim, ale ciut niższym, czyli właśnie ministerialnym. Natomiast jeżeli w ciągu najbliższych godzin, nawet nie dni, nie będzie ze strony wysokiego urzędnika administracji amerykańskiej zdecydowanego dementi, zdecydowanego przeproszenia, chociażby ujętego w bardzo delikatne słowa, dlatego że no, nikt się nie lubi wycofywać ze słów, które niepotrzebnie wypowiedział, to wtedy uważam, że nadchodzi czas na ostateczną reakcję na najwyższym szczeblu, czyli rozmowę prezydenta Komorowskiego z prezydentem Obamą, oczywiście utrzymaną w duchu przyjacielskim, bo przecież jesteśmy sojusznikami, ale rozmowę, której efektem może być albo jakieś oświadczenie prezydenta Obamy, albo też po tej rozmowie oświadczenie sekretarza stanu, co by jasno oznaczało, prezydent Obama zadziałał, albo nawet po prostu sam fakt, że odbyła się taka rozmowa i prezydent Obama wyraził w niej ubolewanie. Nawet to nie musi być wtedy w formie jakiejś noty dyplomatycznej. No, jak mówię, to jest ostateczność, bo ja jestem przeciwnikiem rozmów prezydentów w sytuacjach, które nie wymagają aż takiego wysokiego szczebla interwencji. Natomiast jeżeli te wszystkie niższe, ale bardzo wysokie w sumie szczeble zawodzą, no to wtedy głos należy do prezydenta. Tutaj prezydent Komorowski miałby tutaj znakomitą okazję do wykazania się piękną, patriotyczną postawą, bo sądzę, że tak jak wszyscy Polacy, również jest oburzony tym sformułowaniem dyrektora FBI.
Ale też, panie doktorze, no niedługo, w jakiejś powiedzmy perspektywie czasowej może się okazać, że na pytanie, a kto to są Polacy? A Polacy to są ci, którzy wywołali drugą wojnę światową, Polacy to są ci, co mordowali Żydów. W ostatnich 6 latach MSZ interweniowało 636 razy w sprawie określenia polskie obozy śmierci. I tutaj proszę zobaczyć, ja mam takie dane, rok 2011-12 to było 100 interwencji, 2013 106, w ubiegłym roku już 151, więc powiedzmy, że ten termin coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju publikacjach w Stanach Zjednoczonych i w Europie, polskie obozy śmierci. Niby MSZ coś robi, Bronisław Komorowski robi, PO robi, PSL robi, bo oni rządzą od 8 lat, tłumaczą, że liczą się na arenie międzynarodowej, a jednak to określenie coraz bardziej jest rozpowszechniane.
Tak. Takie refleksje. Po pierwsze, to dobrze, że nasze władze tak energicznie reagują, bo to jest nasz obowiązek. Po drugie, to tragedia wręcz w sensie edukacyjnym, że Amerykanie tych określeń używają. Jestem przekonany, że część tych tytułów czy artykułów, w których takie sformułowanie się pojawia, to jest po prostu efekt kompletnej ignorancji, ale część to przejaw złej woli, a część to jest niestety pokłosie takich filmów jak nomen omen Pokłosie czy Ida, bo jeżeli my dostajemy Oscara za film, którego główną bohaterką jest zbrodniarka stalinowska i gdzie w zasadzie nie mówi się o Holokauście dokonanym na Żydach przez Niemców, tylko mówi się o tym, że to Polacy w czasie okupacji Żydów mordowali, no to jacyś urzędnicy mniej lotni umysłowo i źle wykształceni w Ameryce mogą to wszystko wrzucić do jednego worka pod tytułem naziści. I te naziści to nie są wtedy Niemcy, ani też kosmici, tylko to są właśnie wszyscy obywatele wszystkich krajów, jakie walczyły w II wojnie światowej przeciwko nazistom. Ja tutaj już nie chcę mówić o tym, że sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, że polskie obozy śmierci powinno być ścigane tak jak kłamstwo oświęcimskie. Ja rozumiem, bo zakładam nieraz dobrą wolę, że to chodzi tylko o określenie geograficzne, ale to niestety nie umniejsza rangi błędu, jaki tutaj jest popełniany. Oczywiście, że te obozy były w Polsce i to trzeba właśnie jasno i wyraźnie tłumaczyć, dlaczego były w Polsce. Dlatego, że my wiemy, że one były w Polsce po pierwsze dlatego, że w Polsce było wyjątkowo dużo Żydów, których Niemcy chcieli zgładzić, a po drugie dlatego, że obozy w Polsce były w bardzo dogodnym komunikacyjnie miejscu w skali europejskiej, żeby tutaj Żydów europejskich z południa Europy, ze wschodu i przede wszystkim z zachodu przywozić. Więc my rozumiemy, że to jest takie określenie geograficzne. Natomiast ktoś inny powie, no tak, ale to nie tylko chodzi o geografię. To znaczy, że polskie, dlaczego właśnie w Polsce? Nie dlatego, że geografia przesądziła, tylko dlatego, że w Polsce był dobry klimat, bo Polacy byli zawsze antysemitami, bo w krwi, a przed wojną antysemityzm i dlatego Niemcy te obozy robili w Polsce. I tu jest to, co ojciec bardzo ważną poruszył tutaj nutę. To jest bardzo ogromne zadanie, odpowiedzialne dla naszych wszystkich ambasad, konsulatów, aby po prostu prowadzić jakąś działalność, bym powiedział, edukacyjną w zakresie polityki historycznej. Ja kilka miesięcy temu prowadziłem taką dużą debatę tutaj właśnie o polityce historycznej w Krakowie, gdzie udział brało kilku znamienitych profesorów krakowskich, specjalistów z tej dziedziny i oni wszyscy mówili, że my powinniśmy brać przykład z trzech państw. Izraela, Niemiec i Rosji. W sensie prowadzenia właściwej polityki historycznej. Bo na czym polega prowadzenie właściwej polityki historycznej? Niekiedy na dochodzeniu do prawdy. I jak my głosimy prawdę, to jest to zgodne z naszym interesem. Ale w przypadku na przykład Niemiec czy Rosji, prowadzenie przez nich właściwej polityki historycznej, to jest właśnie wmawianie wszystkim kłamstwa i to im się udaje. I oni są w stanie przekonać wszystkie inne narody, że tak naprawdę to odpowiedzialność za Holokaust to jest współodpowiedzialność wielu narodów, że tak naprawdę II wojna światowa to została być może wywołana przez Polaków, którzy nie chcieli się zgodzić na korytarz czy na jakieś ustępstwa. No tak Niemcy i Rosjanie na to patrzą, a my nie potrafimy na to odpowiedzieć, nie wewnętrznie, sensie w Polsce, bo to wszyscy o tym wiedzą i o tym się pisze i to się wykłada na uniwersytetach, ale my z taką wizją musimy wyjść na zewnątrz. A jeżeli my będziemy wychodzili na zewnątrz z filmami typu Ida czy Pokłosie, a nie z filmami pokazującymi na przykład bohaterstwo Jana Karskiego, zdaje się, że w tych dniach jest premiera doskonałego filmu właśnie o Janie Karskim, jeżeli my nie będziemy pokazywali rodziny Ulmów, która zginęła ratując Żydów, jeżeli my nie będziemy pokazywali bohaterskich postaw Polaków walczących przeciwko obu okupantom, a po 45 roku przeciw Sowietom, to wtedy na całym świecie będzie dalej dominować przekonanie, że my byliśmy kiepscy. Ja tu się jednym na koniec posłużę przykładem pozytywnym. Takim przykładem pozytywnym jest film zresztą tego samego reżysera, który nakręcił niesławne i pamięci Pokłosie Władysława Pasikowskiego, Jack Strong, o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Ten film przeszedł jak burza przez Polskę. On jest znakomicie też przyjmowany na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I my pokazujemy wszystkim jednego z największych bohaterów drugiej połowy XX wieku, człowieka, który rzucił wyzwanie Imperium Sowieckiemu współpracując z Amerykanami. Jeżeli tego typu filmy my byśmy dawali do Oscara czy do innych wielkich nagród filmowych, jeżeli tego typu filmy, powieści, seriale byśmy umieli na Zachód przenieść tak na przykład jak znakomity serial Czas Honoru, a nie na odwrót przyjmowali serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, niemiecki serial kompletnie znowu zakłamujący stosunki i polsko-niemieckie, i polsko-żydowskie, i niemiecko-żydowskie, bo tam też Niemcy wychodzą na szlachetnych rycerzy walczących w zasadzie o pewne wysokie normy cywilizacyjne, a Polacy to są ci, którzy, prawda, nie chcą, akowcy polscy nie chcą Żydów ratować. Otóż jeżeli tak, że my będziemy dawali sobie narzucać obcą narrację w zakresie polityki historycznej, a nie będziemy umieli narzucić swojej narracji opartej, wracam do tego, co powiedziałem na początku, na prawdzie, bo my jesteśmy tak doświadczeni boleśnie historycznie, że my wystarczy, abyśmy mówili prawdę. My nie musimy niczego zakłamywać, uciekać od niczego. Bo my jesteśmy niestety narodem, w którym martyrologia jest głównym elementem składowym jego historii. To Rosjanie, Turcy muszą się tutaj nagimnastykować, żeby przekazać światu fałszywy obraz swojej przeszłości.
Ale
my wystarczy, że przekażemy, już ostatnie zdanie, że przekażemy prawdziwy obraz naszej rzeczywistości i to będzie nie tylko zgodne z polską racją stanu, to będzie zgodne również z prawdą obiektywnym tego słowa. Prawda zawsze jest obiektywna.
Wydaje się jednak, panie doktorze, to jest taka moja smutna konstatacja, że w tym tak zwanym nowoczesnym patriotyzmie promowanym przez dzisiaj rządzących miejsca na to nie ma, o tym świadczą również zajęcia z historii, bo jeżeli polską młodzież będzie się kształcić w tak okrojonym zakresie, studentów będzie się kształcić w tak okrojonym zakresie również historycznym, bez wywoływania dumy z polskości, ale tej właśnie dumy narodowej, wbrew jakiejś tam dumie ogólnoeuropejskiej i Bóg wie czemu, no to później młodzi ludzie, którzy nawet jeżdżą po różnych krajach, nie będą mieli argumentów do dyskusji.
Doskonale. To jest jedna sprawa i tutaj chcę powiedzieć, że nasze porozumienie organizacji kombatanckich niepodległościowych w Krakowie w tej chwili kończy przygotowywać duży memoriał do ministra edukacji narodowej w sprawie skandalicznego podręcznika do historii, jaki się właśnie ostatnio ukazał. My również wielokrotnie występowaliśmy właśnie o to, aby tę politykę historyczną prowadzić w sposób właściwy i to jest rzecz niezwykle istotna, to znaczy to, co poruszył, kształcenie ludzi tak, żeby oni wyjeżdżając nawet na ten przysłowiowy zmywak do Anglii, potrafili w rozmowach ze swoimi rówieśnikami w Anglii, Francji, Niemczech czy gdziekolwiek indziej prezentować dumę z polskości. Ale to jest również wyzwanie dla władz państwowych, które, jak też tutaj było przez ojca znakomicie ujęte, rozmywają nasz patriotyzm w jakimś nowoczesności, poznowoczesności, prawda, i to powoduje, że ja czytam ze zgrozą w jakimś podręczniku chyba dla pierwszej klasy taki wierszyk, że ojczyzną moją jest i Polska, i Unia, ale w Polsce chcę pracować, w Europie chcę żyć, no to mi się przypominają czytanki z okresów komunizmu, kiedy jakiś taki, pamiętam, był wierszyk, że już tam coś, dzień się budzi, ptaszek rozpoczyna swoje trele i budzi się świat do życia ze Związkiem Radzieckim na czele. Tylko zastępujemy teraz Związek Radziecki Brukselą czy Strasburgiem. No, my jesteśmy Europejczykami, my jesteśmy ludźmi, oczywiście. ale to jest ta gradacja. Człowiek, Europejczyk, Polak. I to, co jest nam najbliższe w sensie narodowym, to jednak jest tak. My jesteśmy obywatelami Polski, a nie obywatelami Europy w sensie czysto formalnym, bo jesteśmy oczywiście obywatelami całego świata, ale my paszporty polskie jednak. Jesteśmy Polakami. I obowiązkiem każdego Polaka, zarówno tego na najniższym szczeblu, tego właśnie, który idzie teraz za granicę i pracuje na zmywaku, czy tego, który tu w Polsce spotyka się ze swoimi rówieśnikami, nastolatkami z innych krajów, jest pokazanie dumy z polskości, a nie szydzenie. Szydzenie z patriotyzmu, które jest bardzo modne w wielu krajach europejskich, natomiast nie jest modne za oceanem. Jak Amerykanie potrafią dbać o swoje, o swoją flagę, o swój hymn. A tutaj my się dowiadujemy ze zgrozą w Krakowie, że pan profesor Jan Ostrowski, dyrektor Zamku na Wawelu Państwowych Zbiorów Sztuki, nie zgodził się z postulatem naszych środowisk, a przede wszystkim pana Tomasza Dardy, przewodnika miejskiego, który od dawna o to walczy, aby na Wawelu, największym, przepraszam tu Warszawę, inne miasta, ale największym chyba symbolu polskiej niepodległości, majestatu Rzeczypospolitej, wisiała na co dzień biało-czerwona flaga. Nie. Według pana dyrektora ona może wisieć tylko w dni świąteczne, chociaż tego nie zabrania ani konstytucja, ani żadna ustawa. No jeżeli my nie będziemy z jednej strony wieszać flagi na Wawelu, a z drugiej strony umieć przy zlewozmywaku czy w flagie powiedzieć rówieśnikom młodym, Polska to jest wspaniały kraj, Polska to są wspaniali ludzie, Polska to jest dumna, wspaniała przeszłość, no to wtedy, tak jak ojciec mówi, my się roztopimy nie tyle w europejskości, my się roztopimy w moralnej, aksjologicznej byle jakości. My nie będziemy w ogóle wiedzieli, że jesteśmy Polakami, Europejczykami i ludźmi. I dla nas wtedy będzie obojętne, co się wokół nas dzieje. Ale do tego, żeby ci młodzi ludzie mieli taką wizję świata, to jest potrzebne odpowiednie ich kształtowanie podręcznikami, które są skandaliczne za obecnej ekipy do historii i do tego jest potrzebna stanowcza działalność naszych organów władzy. I tutaj obiektywnie szapoba dla MSZ-u i ambasad polskich, które w ostatnim okresie rzeczywiście tropią wszędzie te przysłowiowe już polskie obozy śmierci, ponieważ to jest największy zarzut. Ale to jest ciągle mało. My jesteśmy ciągle spychani. Ja wiem, że Żydzi, że Rosjanie mają większe możliwości pod każdym względem i są poważniejszymi państwami w skali globalnej. Ale to w niczym nie powinno przeszkadzać naszym władzom, żeby starać się dorównać, żebyśmy wreszcie przestali występować jako cisi wspólnicy naszych okupantów. Byli u nas kolaboranci? Byli, tylko to były jednostki. Byli szmalcownicy? Byli, ale byli ścigani przez polskie państwo podziemne, wykonywano na nich wyroki. Byli zdrajcy, którzy szli z Armią Czerwoną przeciwko własnemu narodowi, jak generał Świerczewski już w 1920 roku, a potem cała masa w 1944. Byli, ale to nie oni świadczyli o Polsce. Polska to święta sprawa. Polska to jest Rzeczpospolita, to jest majestat, który my musimy chronić, o który my musimy dbać na co dzień, w naszej pracy, w naszej edukacji i w naszej dumie. Tak, żebyśmy rozpościerali tę białą, czerwoną flagę z ogromną dumą, a nie żebyśmy, bardzo przepraszam, wycierali sobie, albo pozwalali, żeby inni sobie nią wycierali buty. Bo to jest skandal. I za coś takiego to za przeproszeniem się bije po gębie.
I to mówią jeszcze spadkobiercy Roosevelta czy Churchilla, którzy wiedzieli, dostawali raporty o tym, co się dzieje.
Tak, dokładnie. Churchill wiedział przecież o zbrodni katyńskiej, tylko z przyczyn wiadomo politycznych, ponieważ większym dla niego sojusznikiem był Stalin niż Polska, tego nie ujawnił. A Roosevelt, kiedy mu Jan Karski, jeden z największych bohaterów okresu II wojny światowej, przekazywał te informacje, to w zasadzie to zbył i powiedział, że zapytał się, jaki jest los koni w Polsce, bo wiedział, że w Polsce są konie, no a konie będą przydatne. I to go bardziej interesowało. A sędzia, chyba to był sędzia Sądu Najwyższego, Frankfurter, który razem z Karskim rozmawiał, powiedział Karskiemu, że nie jest w stanie uwierzyć w to, co Karski mówi o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o zagładę Żydów. Na to Karski go zapytał, to znaczy pan mi zarzuca kłamstwo. Nie, mówi, absolutnie. Tylko ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. No ale co innego wiara, bo wtedy rzeczywiście wiele ludzi, wielu poważnych polityków mogło nie wierzyć w to, co się działo do dzisiejszego dnia, prawda? Niektórzy kierują się tu bardziej wiarą, a tu trzeba się kierować faktami. Mamy teraz stulecie ludobójstwa Ormian. Papież Franciszek w sposób zdecydowany się wypowiedział, oczywiście Turcy się natychmiast obruszyli, ale trudno. Narody mają w swojej przeszłości chwalebne i haniebne karty. I mówię to zupełnie w tym momencie uczciwie, obiektywnie, historycznie. My jesteśmy narodem, który ma zdecydowanie więcej chwalebnych, a mniej haniebnych kart. I tak jak powiedziałem ci, wszyscy szmalcownicy, kolaboranci, etc., to były wyjątki i to byli ludzie działający wbrew polskiej racji stanu.
Ścigani przez polskie państwo podziemne.
Tak jest, przez polskie państwo podziemne. A inne państwa wywoływały wojny, dokonywały ludobójstw, dokonywały Holokaustu, a w tej chwili udają, że to w zasadzie kosmici. Naziści to byli kosmici. Proszę zwrócić jeszcze uwagę, że na szczęście my już mówimy jasno i wyraźnie, niemieckie obozy koncentracyjne, czy niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne, czy obozy śmierci w Polsce, ale dawniej mówiono nazistowskie. A cóż to jakaś narodowość, to jest naziści? Przecież to byli Niemcy, prawda? Więc to fałszowanie zaczyna się w słowach, prawda? Słowo, o tym najlepiej wiedzieli komuniści, a wcześniej wiedział również i Goebbels, że wystarczy słowom nadać inne znaczenie, wystarczy zafałszować znaczenie słów i już można prowadzić taką politykę historyczną i w ogóle politykę, jaką się prowadzi. A przypominam słowa wybitnego polskiego historyka, że fałszywa historia prowadzi do fałszywej polityki.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie, wykładowca akademicki, był naszym gościem. Panie doktorze, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z Bogiem.